przy gorącym stole.
Pół godziny pozostało do godziny 19. Rafał Polacki za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. I to polityczne już ostatki tego roku. A skoro koniec roku, to taki dobry zwyczaj, który mówi, że warto podsumować to, co się działo przez ten miniony rok w polityce. Było bardzo burzliwie. Będę o tym rozmawiał z naszymi dzisiejszymi gośćmi. W studiu Radia Poznań Mirosława Kaźmierczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Mikołaj Drozdowicz, Konfederacja.
Dobry wieczór.
I Marcin Staniewski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dobry wieczór.
Kłaniam się państwu. Tak jak powiedziałem, rok był bardzo burzliwy, no ale jaki miał być, skoro były podwójne wybory? No to wszystko w tym momencie tak naprawdę pod kątem tych wyborów było rozpatrywane. I mam wrażenie, że w ogóle jak patrzę na przykład ostatnie kilkanaście lat, to jeden z najbardziej burzliwych. No i pytanie oczywiste moje do moich i państwa gości. Jak będziecie ten rok wspominali? Politycznie oczywiście, nie pytam o prywatę, chociaż poseł Bartłomiej Wróblewski, reelekcja, gratulujemy. Lewica znowu w Sejmie, gratulujemy. Dziękuję. Konfederacja pierwszy raz w Sejmie, gratulujemy. I PSL obronił się w Sejmie, również gratulujemy.
Pomnożył wynik.
Pomnożył nawet wynik.
Więc no, ale Konfederacja pierwszy raz, to jest trochę inna sytuacja. My nie zaliczamy się do tego obozu czterech formacji, które uczestniczą od dawna, więc można powiedzieć, że dla Konfederacji to szczególne.
No to mecenas Mikołaj Drozdowicz rozpoczął, no to bardzo proszę, jak pan będzie wspominał ten rok. I jeszcze inaczej, czy zakładał pan, że on się tak zakończy, jak się zakończy?
To każdy rok jest wielką niespodzianką, nigdy nie wiadomo, co przyniesie, ale mi się wydaje, że dla osób o poglądach wolnościowych, konserwatywnych, to był rok szczególny, bo wraz z pojawieniem się Konfederacji do Polski zawitała nadzieja. Nadzieja, że można lepiej, rozsądniej, że można bardziej pragmatycznie, mniej ideologicznie, a bardziej technokratycznie. No taka jest Konfederacja i to, że Konfederacji zaufało ponad 1 200 000 ludzi wybora, no to jest wielki sukces, biorąc pod uwagę te wszystkie kłody, które rzucano Konfederacji pod nogi. Więc myślę, że Konfederacja, nie ulega to dla mnie wątpliwości, jest politycznym objawieniem roku.
No tak, była wiosna, a teraz jest nadzieja, tak?
Dobrze. Ale teraz przynajmniej zjednoczoną lewicę, czyli też
Marcin Staniewski.
Czyli też ogromny sukces, bo udało nam się w tej chwili pokazać, że lewica zjednoczona może powrócić z dużą siłą, że tak powiem, do współ, że tak powiem, rządzenia, czyli pojawienia się w Sejmie i w Senacie. Też jest to, że tak powiem, konstruktywna opozycja, tak? Czyli taka opozycja, która, że tak powiem, nie będzie tylko antypisowską, ale też będzie pokazywała, w jaki sposób można, że tak powiem, dążyć do budowania kraju. I to jest jakby tutaj jakby ten aspekt najważniejszy, żeby to było wyraziste, bo tutaj jakby też o to chodzi, żeby o tyle się tutaj różnimy, że tak powiem, od pozostałych partii, że staliśmy się też bardziej wyraziści.
No, że mamy w takim razie dzisiaj w studiu same zadowolone postacie, tak jak rozumiem, i wszyscy są zwycięzcami. Polska polityka nie przestaje mnie zadziwiać. Mirosława Kaźmierczak.
Trudno powiedzieć, że wszyscy są Ludowcy. Zwycięzcami, a na pewno my jako Polskie Stronnictwo Ludowe możemy stwierdzić jednoznacznie fakt, że w wyborach do Sejmu podwoiliśmy wynik nie tylko w ilości na nas głosujących, ale w ilości posłów.
To przy okazji prawie zjedliście Kukiza do końca. To jest dopiero sukces.
No, dalece byliśmy od zjadania Kukiza.
Tak się przypadkowo zjadło.
Bym powiedziała, to wyborcy zdecydowali, kogo indywidualnie wybiorą. Jednak tym niemniej przekładając to nasze osiągnięcia na Wielkopolskę, to poprzednio no, mieliśmy jednego posła, bo drugiego posła wykupiło nam Prawo i Sprawiedliwość. W tej chwili mamy trzech posłów w Wielkopolsce i jednego senatora.
Na Wiśle, w Zawichoście ubyło jeden, przybyło trzy. Tak można powiedzieć.
Czy to był też dobry rok dla Polski?
Bo Bartłomiej Wróblewski.
Ułatwione zadanie, bo jako czwarty, ostatni zabieram głos.
Najbardziej zadowolony.
Podziękować moim przedmówcom, bo to się bardzo rzadko zdarza, że trzy partie opozycyjne mówią, że to był dobry czas. I rzeczywiście tak pewnie było. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało reelekcję. z najlepszym w historii. W historii, tak, z najlepszym w historii wynikiem dla jednego ugrupowania i to jest i z dużą satysfakcją o tym mówię i myślę, ale wydaje mi się, że także obiektywnie można powiedzieć, już niezależnie od wyników gospodarczych, że to jest czas, w którym się wiele dobrych rzeczy w Polsce zdarzyło. No bo mamy jeden z najlepszych wzrostów gospodarczych w Europie. Sytuacja w wielu tych obszarach jest, jeśli chodzi o bezrobocie, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, jeśli chodzi o deficyt budżetowy, no, jest jakby pokazywana w Europie jako dobry przykład. Zawsze może być lepiej, ale jest to dobry przykład. Nie wiem, zniesione zostały na przykład wizy do Stanów Zjednoczonych.
To polityczna decyzja.
Tak, polityczna decyzja, ale mówię o tych rzeczach, żeby powiedzieć o tym, że wiele dobrych rzeczy się stało. Zmieniło się także wiele z takich rzeczy dla Polaków, bardzo konkretnych. Piątka Kaczyńskiego, czyli obniżenie podatków, obniżenie PIT-u, obniżenie CIT-u, obniżenie, w ogóle redukcja podatków w przypadku osób do 26 roku życia. 500 plus dla części osób, niepełnosprawnych. Jakby jest w wielu obszarach można pokazywać dobre rzeczy, które się zdarzyły. To oczywiście nie oznacza, że nie można powiedzieć, że można jeszcze zrobić to i tamto, ale wiele dobrych rzeczy się stało. Wyborcy podsumowali nasze starania i w wyborach europejskich, które były spektakularnym zwycięstwem i w rekordowym zwycięstwie w wyborach parlamentarnych.
Chociaż mniej pewnie spektakularnym.
Daje to wszystko siłę do tego, żeby pracować przez kolejne 4 lata i pracować na zaufanie Polaków, ale także poznaniaków i Wielkopolan.
Zawsze ponawiam, proszę Państwa, to pytanie, jaki to był rok dla Polski? Już. Pewnie to jest też ad vocem.
Tak, ja muszę powiedzieć, zawsze...
Adwokat ad vocem.
Tak, a zawsze z pełnym podziwem słucham polityków PiS-u, jak oni z taką, powiedziałbym, konsekwencją godną lepszej sprawy powtarzają te przekazy dnia ustalone gdzieś tam na Nowogrodzkiej, ta polityka sukcesu, pokazywanie, jak to się wszystko fantastycznie w Polsce...
A gdzie jest ten przekaz?
Otóż,
pan poseł
Wróblewski to nawet ma taki już trochę znudzony głos, kiedy o tym mówi, tak jednostajnie, bardzo miarowo. Ja chciałem powiedzieć zupełnie poważnie.
Spokojna osobowość posła Wróblewskiego.
Z całą pewnością. Ale chodzi o to, że w Polsce w 2019 roku najważniejsze wydarzenia były zupełnie przemilczane. To są 3 takie wydarzenia, które nie były przedmiotem debaty publicznej, bo to jest charakterystyczne dla polityki PiS-u, że się wywołuje różne tematy zastępcze, tam jak te sądy, polityka sukcesu, ta propaganda, pokazywanie tych wielkich osiągnięć, które tak naprawdę są dopingiem polskiej gospodarki. Polska gospodarka jest na dopingu, doping się zawsze źle kończy, więc tak samo będzie z tymi programami. Te 3 wielkie sprawy, o których się nie mówiło w Polsce w 2019 roku. Po pierwsze, całkowicie przemilczana kwestia ustawy 447, to ten temat w polskiej rzeczywistości medialnej wygaszono, to jest wielkie niebezpieczeństwo, które nad Polską ciągle wisi. Po drugie, dyskusja na temat architektury bezpieczeństwa. To nie zależy od naszego tutaj nastawienia. To nie jest kwestia tego, jak my to postrzegamy. Zmienia się sytuacja na świecie i polskie władze konsekwentnie nie próbują nawet w najmniejszym stopniu odnieść się do tej zmieniającej się rzeczywistości, jeżeli chodzi o architekturę bezpieczeństwa. I trzecia rzecz, taka symboliczna, która też się z tym wiąże, całkowicie przemilczana ważna rocznica stulecia podpisania traktatu wersalskiego w 1919 roku. W tym roku upływało stulecie tego wydarzenia. To było wydarzenie symboliczne oczywiście, no bo trudno mówić o jakichś bezpośrednich konsekwencjach oddziaływania tego aktu sprzed 100 lat na dzisiejszą rzeczywistość, ale mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że to pokazuje i w naszej historii też to powinno być takim poważnym memento, jak się kończy polityka opierana tylko i wyłącznie o traktaty i sojusze zagraniczne. Skończyło się źle wtedy i trzeba się zastanawiać, czy przypadkiem ta polityka, którą PiS konsekwentnie prowadzi, bardzo jednostronna, jeżeli chodzi o właśnie poszukiwanie tych źródeł naszego bezpieczeństwa za granicą, czy ona się przypadkiem tak samo nie skończy.
Ja tutaj bym powiedziała, bliżej nam sercu i potrzebom chciałam powiedzieć, że tak źle, jak dzieje się w tej chwili w służbie zdrowia, jeszcze nie było. Szpitale są zadłużone na ponad 14 miliardów. Jest orzeczenie sądu, wyrok z 20 listopada, w którym to jednoznacznie jest wskazane, że za długi szpitala odpowiada budżet państwa. I to jest ten ukryty deficyt.
Otóż nie za wszystkie długie.
Za te 14 miliardów na pewno. 14 miliardów to jest co najmniej dwumiesięczne leczenie w całej Polsce. To jest tego typu dług, ponieważ budżet roczny akurat NFZ-u jest w granicach 70-80 miliardach. Źle się dzieje w ratownictwie medycznym, podczas gdy to jest finansowane wyłącznie z budżetu państwa, więc trzeba było wyważać. Ile, na co, ale w ratownictwie medycznym dobokaretka kosztuje i ma płacone za dobokaretkę dalej tyle samo. W związku z czym nie pojawili się nowi, nieumiejący zarządzać służbą zdrowia dyrektorzy szpitali, tylko w tych realiach stworzonych przez aktualnie rządzących.
Dzisiaj rano pytałem o to marszałka Woźniaka, który był u mnie w programie, o szpitale marszałkowskie, które nie mogą sobie znaleźć kadry kierowniczej od
nie,
miesięcy.
Oni nie mogą.
O dyrektorze Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim.
Nie. Chwilę. Mogą, ale nie w tych realiach i w tej wycenie świadczeń, podczas gdy każdy dyrektor stwierdza, że niestety nie daje się tego zbilansować. No chociażby onkologia. No tam przecież w wielu szpitalach od lat są ci sami dyrektorzy i nigdy nie mieli takich kłopotów finansowych, takich długów. Starcza zaledwie na dzień operacja. Co z dalszą opieką nad pacjentami? To chyba zdrowie jest naszą ogromną
troską. Proszę Państwa, dajmy szansę posłowi Wróblewskiemu na ten zarzut odpowiedzieć, bo to dobrze, chyba jest dzisiaj dokładanie do wagi. Marcin Stański zaraz będzie pan mógł swoje
dołożyć. Ustawa 447. Owszem, ustawa, która jest potencjalnym ryzykiem dla Polski, ale nie mamy możliwości, żeby jakby ingerować w ustawodawstwo innych państw, a szczególnie państw, które są dużo silniejsze od Polski. Natomiast kluczową rzeczą jest to, żeby w tego rodzaju sytuacjach, po pierwsze, z jednej strony zachować spokój, z drugiej strony, w związku z tym, że taka ustawa bezpośrednio nie wpływa na polski porządek prawny i polską politykę, zachowywać pewną taką, powiedziałbym, cierpliwą stanowczość w tej sprawie, wskazując na argumenty historyczne, że Polska uregulowała swoje zobowiązania odszkodowawcze wobec Stanów Zjednoczonych w roku 1960. Po pierwsze, po drugie, że obowiązują w Polsce ogólne reguły dziedziczenia, które dotyczą wszystkich osób bez względu na narodowość i w związku z tym żadne roszczenia nie mają podstaw prawnych. Druga kwestia dotycząca architektury bezpieczeństwa. Polska jest członkiem NATO i Unii Europejskiej i stara się być konstruktywnym członkiem obu tych podmiotów prawa międzynarodowego. Trzeba jednak pamiętać, że Polska nie jest jedynym członkiem i NATO, i Unii Europejskiej, że są tam różne interesy, więc to możemy konstruktywnie oddziaływać i to jest to, co możemy robić. Ponadto budujemy, można powiedzieć, kolejny filar polskiej pozycji międzynarodowej, a mianowicie związki z krajami Międzymorza, czyli z naszymi przede wszystkim południowymi sąsiadami, z państwami bałtyckimi. Wiadomo, że nie jest to tak duży potencjał polityczny jak relacje w ramach ze Stanami Zjednoczonymi czy z partnerami z Unii Europejskiej, ale jest to uzupełnienie naszej polityki zagranicznej. Jeśli chodzi z kolei o politykę dotyczącą służby zdrowia, to trzeba sobie powiedzieć, że problemy służby zdrowia, znaczy są różne i są w wielu państwach europejskich. To nie jest żadna specyfika polska. Są w Niemczech, we Francji, w Belgii. W każdym kraju. Natomiast jeśli, tylko jeszcze dokończę i zaraz panu przekażę głos. Mianowicie problemem polskich szpitali, czy jednym z problemów jest to, że w latach pewnie 90. podjęto strategiczną decyzję, by dokonać podziału szpitali między różne instytucje. W Poznaniu mamy szpitale marszałkowskie, szpitale miasta, szpitale kliniczne, szpitale MSWiA, a w niedaleko w Puszczykowie szpital
powiatowy.
Ale jakie to ma znaczenie do ich długów?
Ideał był taki, że jeśli będą z sobą konkurować, to jakby będzie taniej. No ale widzimy, że w praktyce tak to nie działa, że każda w związku z tym z tych instytucji, które zarządzają szpitalami, musi tworzyć dużą bazę zarządzającą, że powstaje konkurencja między poszczególnymi szpitalami, które pozyskując środki europejskie, budżetowe i inne, inwestują na przykład...
Ale to mówimy o wyposażeniu tylko szpitali, leczenia.
Na nierentowność tego systemu składa się wiele elementów. Jednym z nich bez wątpienia jest rozczłonkowanie szpitali i powierzenie im różnym podmiotom zarządzającym. Inna rzecz oczywiście jest,
to jest
ja tego nie kwestionuję. Inną kwestią jest też finansowanie usług medycznych i tutaj ta dyskusja pewnie jest potrzebna, ale moim zdaniem, znaczy nawet jestem tego pewny, że nie uciekniemy od dyskusji na temat tego, jak ma wyglądać zarządzanie służbą zdrowia i obciążanie tutaj Prawa i Sprawiedliwości akurat za to, wydaje mi się, szczególnie słabe, no bo ten model służby zdrowia został stworzony raczej przez PSL i SLD, czy ewentualnie utrzymany przez...
Ale proszę też zwrócić uwagę na politykę lekową. W polityce lekowej mamy tak samo problem, bardzo duży, bo mam też większe doświadczenia w tej mierze. Brakuje nam 58 podstawowych pozycji na nadciśnienie, na cukrzycę. To są leki ratujące życie. I teraz jest pytanie, dlaczego tak się dzieje, skoro u naszych południowych sąsiadów te leki są dostępne. Ale wracając jakby do meritum, istotą też jest tak jakby takiego całego roku, żebyśmy tutaj mocno byli posadowieni w Unii Europejskiej, mocno posadowieni w tych sojuszach, jakby tutaj nie podzielę troszeczkę tej opinii. I to jest dla mnie jakby najważniejsza kwestia. To, co nam grozi, to też kwestia tego polexitu. 13 grudzień ustawa dotycząca jakby zachwiania też trójpodziału władzy i sądu, tutaj jeśli chodzi o sądy, to tutaj się będzie kładło cieniem. Myślę sobie, że konferencja klimatyczna, która, że tak powiem, oddala nas od Unii Europejskiej, oddala też nas od krajów, które będą chciały dbać o to, żeby ten klimat jednak w sposób normalny i radykalny go naprawiać, to też może doprowadzić w jakiejś najbliższej przyszłości i to doprowadzi do ogromnej migracji ludności klimatycznej. To też trzeba brać pod uwagę. Także tutaj, jeśli chodzi o ten rok, to był rok raczej bardzo trudny, burzliwy i kwestia, mówię, trójpodziału.
A jesteście zadowoleni?
Jesteśmy zadowoleni co do tego, że udało nam się, że tak powiem, połączyć siły lewicowe. Powstała nowa lewica. Udało się, że tak powiem, dotrzeć do Sejmu i do Senatu. Jakby z tego etapu jesteśmy zadowoleni. Natomiast co do reszty, już niekoniecznie.
Ja tutaj adwocę tylko jeszcze o służbie zdrowia. Ogromna dziura lekowa. Przecież leki wypływają.
One nie wypływają. Będąc papierowo. Ale proszę zrozumieć. No. Ja akurat reprezentuję środowisko aptekarskie i proszę zrozumieć, mamy tyle systemów, tutaj PiS jakby też wprowadził tyle systemów bezpieczeństwa, łącznie z e-receptą, łącznie z tym, że my codziennie...
A mimo wszystko one...
Jest, przepraszam, to...
My codziennie, że tak powiem, raportujemy. Tutaj po prostu myślę,
pieniądze.
Że jest chyba gdzieś w ministerstwie problem, który jakby też za mało kontraktuje pewnych leków, tak?
Myślę, że trochę ta idea tej audycji trochę się wymknęła spod kontroli, bo przypomniał mi się taki wierszyk, zbiła się waza etruska wina Tuska i mam takie wrażenie, że troszeczkę państwo postanowiliście sobie troszeczkę tutaj powrzucać do wagonika posła Wróblewskiego.
Zależy mi bardziej na tym, żeby...
Zaznaczacie pewne rzeczy. Co to konkretnych wydarzeń? Bo troszeczkę to nam umyka. Jest, ale myślę o takich rzeczach, jak na przykład eurowybory, jak wybory parlamentarne, jak to, co się stało z Jackiem Jaśkowiakiem, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Angelika Możdżanowska. Te wszystkie postacie, które się pojawiły na Wielkopolskim
firmamencie, a my mamy koszmarnie mało czasu, żeby to mówić.
Pan, mi się wydaje, panie aktorze, że oczywiście każdy prowadzący ma prawo oczekiwać, w jakim kierunku audycja
a państwo
popłynie,
macie prawo,
a my mamy prawo w innym kierunku. Ustawa to trzeba by ustawę dyscyplinującą, taką jak w przypadku sędziów, wprowadzić. A ja myślę, że właśnie to nasze tutaj, myślę, wspólne spojrzenie na ten rok, trochę odbiegające od tego, o czym pan mówi, personalia, wybory, wynika z faktu, że myślę, że sporo ludzi w Polsce czuje, że rzeczywiście poważnej debaty w Polsce nie ma, bo rozmawianie o personaliach,
kiedy może być poważniejsza debata niż w roku podwójnych wyborów? Tyle się nadebatowaliśmy, sam prowadziłem tych debat chyba z 20, jak nie więcej.
W kampanii wyborczej nie poruszano żadnych istotnych tematów. Nie mówi się o rzeczach ważnych w Polsce. Jak pojawia się sprawa funkcjonowania władzy publicznej, na przykład historia bardzo niewygodna dla PiS-u pana Banasia, to za chwilę pojawia się ustawa tak zwana dyscyplinująca, czy też kagańcowa, zależy kto to ocenia, która stanowi zasłonę dymną. To nie jest poważna debata ani o reformie wymiaru sprawiedliwości, ani o odpowiedzialności władzy publicznej.
Tak, ale jeśli chodzi o to, że w życie, ktoś... ale to jeżeli ona wejdzie w życie, to rzeczywiście będziemy mieć duży problem z Unią Europejską. I że tak powiem, ten rozwój, na który tutaj pan poseł Wróblewski powołuje, że no owszem, jest, mamy w tej chwili rozwój Polski, może też zostać zatrzymany, bo jeżeli Unia Europejska powie, proszę państwa, dość dotacji, albo państwo prowadzicie państwo ład i państwo porządku, ale będzie zachowany trójpodział władzy i konstytucja.
Nie ma czegoś takiego jak dość dotacji, bo wyraźnie w traktatach trzeba byłoby zmienić traktaty unijne. Znaczy,
wielkości są rzeczywiście uzależnione od pewnych relacji.
Z PiS-em polega, bo ja jedną rzecz tylko powiem, że problem z PiS-em, jeżeli chodzi o Unię Europejską, polega na tym, że PiS bardzo chętnie się fotografuje na tle unijnej flagi. Nawet pan prezydent Andrzej Duda występuje zazwyczaj na tle unijnej flagi. Natomiast potem PiS ma pretensje, że ktoś tam się do instytucji unijnych odwołuje, że tam jakieś skargi zgłasza na Polskę i tak dalej. No trzeba się zdecydować. Konfederacja ma w tej sprawie bardzo jednoznaczny stosunek unijno-sceptyczny i nam nikt takiej hipokryzji nie zarzuci.
Jak tutaj pan redaktor już poruszył nazwiska tych w Europarlamencie, to bym powiedziała, że źle się stało, że tak mało Wielkopolan jest w tym, że Europarlamencie.
Jest tylko Angelika Morzanowska.
I to bym powiedziała spod Wrocławia. Podczas gdy rzeczywiście tutaj w wyborach reelekcji nie doświadczył nasz poseł, europoseł Andrzej Grzyb. Podczas gdy był ogromnie pracowitym, wiele wnoszącym.
Ale za to przypomniał sobie, jak wygląda praca w Sejmie.
Tak, służy dalej Polsce i Polakom, ale już w innym parlamencie, a tam w Europarlamencie nam, Wielkopolanom, był ogromnie użyteczny i potrzebny.
Myślę,
i to jest rata.
Tu akurat wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mają większą satysfakcję, bo z jednej strony europosłem został profesor Krasnodębski, który jest osobą szanowaną w parlamencie, niezależnie od poglądów politycznych. No, ale poza tym druga osoba, która weszła z naszych list, jest pani posłanka Możdżanowska i jedyna Wielkopolanka wśród wielkopolskich europosłów. Ja akurat też żałuję, że Andrzeja Grzyba nie ma w europarlamencie, bo ceniłem jego zaangażowanie w wiele spraw.
Proszę bardzo, można sobie powiedzieć coś miłego w ten wieczór.
I teraz przechodzę do tego, co jest główną myślą mojej tutaj, odniesienie się do wypowiedzi dwóch kolegów. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Polska zmieniła naszą politykę zagraniczną w 2015 rokiem i nie jest obojętne dla mnie to, co mówi z jednej strony kolega z lewicy i kolega z Konfederacji, bo jakieś, powiedziałbym, takie zdroworozsądkowe argumenty tam pobrzmiewają, bo my podzielamy tutaj pogląd, że polityka polska musi być bardziej suwerenna, ale też uważamy, i tutaj akurat to jest, jakby zgadzam się tu z drugim kolegą, że Polska musi pozostać członkiem Unii Europejskiej, bo na dzisiaj nie ma lepszej alternatywy.
Czyli stanie w rozpłaku.
Natomiast, no nie, ważenie argumentów i szukanie najlepszego rozwiązania między tymi dwoma ekstremami. No bo z jednej strony ekstremum byłoby godzenie się na wszystkie także niekorzystne decyzje, także na to, aby niezgodnie z traktatami rozszerzać kompetencje instytucji Unii Europejskiej. Moim zdaniem to jest wielki błąd i wielkie ryzyko dla samej Unii. Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Podpisując I układ akcesyjny w 2004 roku i później nowelizując traktaty, nie przekazaliśmy kompetencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Dlatego nie powinniśmy się godzić na rozszerzanie, pozatraktatowe rozszerzanie kompetencji Unii Europejskiej w żadnym obszarze.
Ale to jest oczywiste, ale PiS wycofuje się pod wpływem decyzji Trybunału.
W wymiarze sprawiedliwości. Natomiast tym ryzykiem, który się wiąże jakby z takim myśleniem, który tutaj kolega Drozdowicz zaprezentował, jest to, że można wprawdzie prowadzić taką politykę, żeby z nikim nie utrzymywać relacji, być w gruncie rzeczy w sporze ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, z Rosją. I w tym momencie, tylko że taka polityka zagraniczna do niczego nie prowadzi. My musimy rozmawiać, nawet jeśli rozmowy nie zawsze są proste, trzymać się tych aliansów i tych instytucji, w których jesteśmy już zakorzenieni, ale prezentować własne stanowisko wypracowane w Warszawie, służące Polsce i służące Polakom.
No to nie lepiej,
Jedno zdanie, panie Marcinie, bo chciałbym
Być może, że trzeba zrobić taką debatę, na przykład dotyczącą tego sądownictwa, a nie, że tak powiem, przyjmować ją na szybko, poprawki robić ad hoc po prostu 13 grudnia. Nie ma to sensu.
Państwa, z jakimi nadziejami wchodzicie w ten rok? Z nadziejami, z obawami? Uważacie, że to będzie dobry rok dla waszych ugrupowań, dla Polski? I to już naprawdę symbolicznie po kilka zdań.
Ja myślę, że zawsze trzeba mieć nadzieję, ale rozsądek i obserwacja wskazuje na to, że my Polacy jesteśmy coraz bardziej podzieleni. Otóż rzeczywiście zależy nam ogromnie i powinno każdemu z nas zależeć, aby odtworzyć tą wspólnotę, wzajemne porozumienie, wzajemne zaufanie.
Pełni zgoda.
Ponieważ dalej tak być nie może.
Też uważam, że nadzieja jakby umiera ostatnia, też tutaj podzielam jakby ten pogląd sytuacji.
Zaczęliśmy zgodnie, kończymy.
I mam nadzieję, że uda się, że tak powiem, z partią rządzącą wypracować takie elementy, że tutaj się niech państwo wycofają z niektórych ustaw, albo się uda je tak poprawić, żeby tutaj też społeczeństwo polskie było zadowolone, żeby nam nie groził polexit, żeby poprawiła się ta edukacja w szkolnictwie, bo tam też powstał już chaos. I być może, że przy okazji poprawi się to, jak pani tutaj wspominała, służba zdrowia i tak jak ja mówiłem o kwestii lekowej, być może to się uda zrobić, tak? Ale najważniejsze, żebyśmy tutaj, że tak powiem, zapobiegli temu, chociaż tym ustawom, które są gorące i będą tak powiem, w styczniu debatowane. Tak?
I nie twórzmy ustaw na kolanie i w nocy.
A ja chciałbym wszystkim życzyć wszelkiej pomyślności w nowym roku, bo chyba tego wypada też, wypada o tym wspomnieć. Wszystkim Polakom Konfederacja jest ugrupowaniem, które odwołuje się do pojęcia narodu, oczywiście nie w tym twardym, nacjonalistycznym wymiarze, ale chodzi o pewną wspólnotowość właśnie. I myślę, że wszystkim Polakom trzeba życzyć zdrowia, pomyślności w 2020 roku, a panią i panom politykom także takiej większej gotowości do wejrzenia w samych siebie, żeby Polska nie była podzielona, tak jak tutaj pani powiedziała, na jakieś klany, bo to do niczego nie prowadzi.
Nadziejami, poseł Wróblewski? Pan wchodzi w ten rok?
Z nadzieją, że ta polityka, którą kontynuowaliśmy w ostatnich latach, cały czas poprawiana, ulepszana, będzie kontynuowana, że Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie.
No tak, bo mamy kolejne wybory, także never ending wybory.
Dyskusji będzie więcej. Spór będzie bardziej rzeczowy. Doceniam to, że w ostatnich miesiącach w nowym parlamencie, także dzięki tym nowym ugrupowaniom w parlamencie,
odeszliśmy
troszkę od tej totalności. W tych pierwszych miesiącach jest więcej merytoryczności niż było w poprzedniej kadencji. Mam nadzieję, że pójdziemy jeszcze o krok dalej. Chciałem wszystkim państwu, wszystkim Wielkopolanom, Poznaniakom życzyć dobrego, lepszego, możliwie najlepszego roku 2020.
Jak to się pięknie
spina rano marszałek Marek Woźniak, teraz politycy pozostałych ugrupowań. A dzisiaj życzenia państwu składali Mirosława Kaźmierczak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Marcin Staniewski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, Mikołaj Drozdowicz, Konfederacja. Kłaniam się państwu nisko, spokojnego wieczoru i dołączam do tych życzeń politycznych i nie tylko politycznych na nowy rok.
Dziękuję.
Dziękuję.
Przy gorącym stole.